Jak ktoś słyszy, że szpital psychiatryczny, to już dziecko musiało być wariatem. To nie tak. Te dzieci po przeżytych traumach, one po prostu sobie nie radziły z emocjami. Kiedy, załóżmy, zaliczyły kradzieże, demoralizowały się i tak dalej, no trafiały wtedy do nas. Bramka była na elektromagnes, były wysokie płoty, był drut kolczasty, przejścia były po prostu nadzorowane.
Kraty w oknach?
Tak. Żeby sobie nie zrobiły krzywdy, żeby nie uciekły, bo one tam miały nakaz sądu przebywania w tym właśnie szpitalu. To był przecież szpital. Wszystkie byłyśmy przede wszystkim matkami. Bardzo nas bolało, jak można pracować w takim środowisku i, jak to się mówi, nie uronić łzy. Ale to nie było tak do końca. Dzieci potrafiły strasznie manipulować. To nie było na moim dyżurze, bo one wiedzą, że ja bym do takich rzeczy nie dopuściła, ale była tam przez jakiś czas krótko taka pani, która się nie orientowała, co dzieci potrafią. I miałyśmy taki płyn do dezynfekcji rąk, etaproben się nazywał, i on stał w litrowej butelce na każdej umywalce. I one tak wkręciły się do dyżurki, zmanipulowały tą kobietę, że ten etaproben ukradły i się napiły. No i oczywiście, no jakiś to jest stworzony do dezynfekcji rąk, a nie do spożycia, więc oczywiście skończyło się to kroplówkami, wymiotami i przeróżnymi innymi dziwnymi rzeczami. Trzeba było być i matką, i pielęgniarką, i klawiszem. No, było mało personelu, to jest inna sprawa. Myślę, że przez okres mojej pracy to ze 150 tych dzieci się przewinęło w tym czasie przez oddział. Część się porozjeżdżała, część chce zapomnieć o przeszłości, część wróciła do swoich nałogów i oderwani zupełnie od rzeczywistości. Czasami sporadycznie się odezwał, co tam u pani słychać i tak dalej. No mówię, to lepiej napisz, co u ciebie słychać. Wiadomo, że takim typowym miejscem to jest Facebook. No i się odzywają. A czasami jestem w kontakcie. Mam takiego chłopca, który no, ma ciężki żywot, jest gejem, odrzucony przez społeczeństwo i rodzinę. Ja nikogo nie skreślam. Mnie ich orientacja nie interesuje. Ja oceniam tylko ludzi, czy jest dobrym człowiekiem, czy po prostu złym. I tyle.
Więc trzeba było.
Trzeba było. Ja wiem, że lubisz ciasta.
Patryk?
Tam kuchnia, ja się nie spodziewałam kuchni
tak,
w tym
ale ja
miejscu.
Nie wiedziałam, że masz takie duże mieszkanie. No, całkiem fajnie. No kurczę. Fajnie. I czysto. Pełen szacun.
Kawę?
Bardzo chętnie.
Czy herbatki?
Nie, poproszę kawkę.
Byliśmy w takim częstym kontakcie, bo często albo do siebie SMS-ujemy, albo rozmawiamy przez telefon. Jak Filip ma jakiś kłopot, no to staram mu się coś tam poradzić, coś podpowiedzieć. Motywuje go pozytywnie. No, cieszyłam się, że znalazł dla siebie kąt i praktycznie już nie musi spać na podłodze. Ja już nie pracuję. No, niedługo będzie pełne 2 lata. Filip, ja wcześniej odeszłam niż ty, prawda? Dobrze kojarzę, nie?
Nie? Ja też miałam 18 lat i właśnie.
Właśnie nie pamiętam.
Skończyłem 18 lat, właśnie. Pani był dyżur akurat, właśnie. I pani mówiła, że za niedługo się spotkamy. I potem znalazłem panią właśnie na profilu na Facebooku.
No już mi się mieszają, bo mam kontakt nie tylko z Filipem. To się zdarza, że jeszcze ktoś się odezwie. I nawet z zagranicy jest taki chłopak, który mieszka w Holandii.
No. Z ilu pańczy się?
Z dwóch łyżeczek, poproszę. Filip swoje piekiełko przeszedł. Jeżeli zechce sam o tym opowiedzieć, to opowie. To, co sobie wypracował, to tylko dzięki temu, że nie pije, nie ćpa i postanowił, że zmieni swoje życie. To jest jego 100% sukces, bo on chciał i słuchał, co się do niego mówi. Pewnie, że popełnił jeden błąd, drugi, bo młodzi ludzie popełniają błędy i to jest naturalną rzeczą, ale wyciągał z nich wnioski i się bardzo cieszę, że, no, że jest właśnie w takiej sytuacji, a nie innej.
Pani Czesia, mimo że jest o wiele ode mnie starsza, jest w wieku mojej mamy, to polubiłem ją i można powiedzieć pokochałem jak własną siostrę, jak taką naprawdę prawdziwą przyjaciółkę. O wszystkim wie, nie mam przed nią właśnie żadnych tajemnic, o wszystkim mogę z nią porozmawiać, wypłakać się, wyżalić. Mamie nie mogę tak zaufać, próbuję, ale chciałbym z mamą rozmawiać tak jak z panią Czesią rozmawiam, że o wszystkim, że mogę się na niej wypłakać, czy porozmawiać na spokojnie, a nie wysłuchiwać tylko negowanie czy krytykę. Od małego dziecka, czy to była agresja słowna, czy psychiczna, czy fizyczna.
Psycholog był bardzo krótko, a dzień był długi, czy noc. I przychodziły dzieci i zwierzały nam się generalnie. Nie wszystkie, bo to trzeba było sobie zasłużyć i zaskarbić tą sympatię. Opowiadały te straszne historie. I właściwie te, które opowiedziały, to chciały. Chciały po prostu, żeby je ktoś wysłuchał. Żeby im psychicznie pomógł. To tak jakby pomóc przerabiać traumę. Takim najbardziej dramatycznym był chłopiec. Nie wiedzieliśmy, dlaczego ten dzieciak gubi kał. No, coś jest nie tak. No, okazało się, że po prostu zmasakrowany był tak fizycznie, a już nie powiem o psychice. I matka znalazła sposób, żeby zdobywać pieniądze nie pracując. Przyprowadzała sobie panów do domu, oni byli o różnej orientacji, więc pili alkohol, a mamusia zapewniła im w drugim pokoju intymność i pozwoliła wykorzystywać syna seksualnie. No, tłumacząc mu w ten sposób, że bo ci panowie zostawiali pieniądze za jego usługi, że mamusia jest chora i Grzesiu, musisz mamusi pomóc. Po prostu masz nie wrzeszczeć, tylko iść z panem.
Pani Czesia pracowała jako pielęgniarka właśnie. Powiem tak, psycholodzy tam było dwóch. Jeden psycholog, który mnie prowadził, to terapia wyglądała na tym, że ja siedziałem na wprost psychologa, psycholog, bo to były dwie kobiety, jedna noga na nogę trzymała i ręka w telefonie i tylko była taktakiem, że potakiwała. Próbowałem się wyżalić po prostu, a ona, że tak powiem, głowę miała skierowaną tylko w telefon i nogą sobie machała. No to nie była terapia. Dlatego rezygnowałem z tej terapii.
Jak jedno dziecko zobaczyło, że ktoś może w zaufaniu tyle rzeczy opowiedzieć i zostaje to między nami, jest to naszą tajemnicą, zaczęły być następne. Chętnie przychodziły, bo tych rozmów, tego psychologa im ciągle było mało. One potrzebowały tej rozmowy, żeby ktoś je zrozumiał, pokrzepił dobrym słowem, że one nie są takie złe tak naprawdę. Że to sytuacja wytworzyła taki dyskomfort, że one musiały się podziewać w różnych dziwnych miejscach. Na początku słuchałam tych historii, i one gdzieś tam we mnie siedziały. I w pewnym momencie, kiedy tych historii się tak nazbierało, kurczę, ja mówię, warto by napisać książkę. Tyle ludzi dowie się o tym. Przeczyta, może się wzruszy, a może ktoś coś zrobi. No i tak się zaczęło. No, pracowałam i każdą wolną chwilę poświęcałam na to, żeby to jakoś poskładać.
Jak byłem na rozmowie z matką, z lekarzem, właśnie z psychologiem, no to lekarz powiedział, że jestem na P. No to nie było miłe, jeżeli lekarz doprowadzał mnie do łez i jeszcze matka stanęła za nim murem, za własnym dzieckiem. Mnie to zabolało, ja wyszedłem wtedy akurat od niego z gabinetu, bo nie wytrzymałem, bo się popłakałem. Nie potrzebuję ktoś, żeby mnie lubiał, tylko wymagam od ludzi, żeby miały do mnie szacunek, bo szacunek to jest podstawa.
Zapamiętałam pewną dziewczynkę, odbierałam ją z izby przyjęć. Dziewczynka była przerażona, nie wiedziała, co ją czeka i była cicha jak myszka. Bywają dzieci, które są od razu agresywne i tak dalej, a czasami bywają takie dzieci zagubione. I na tą dziewczynkę trzeba było w drugą stronę popracować, żeby się troszeczkę ośmieliła. Stała się sobą, stała się dzieckiem, a nie żywicielem rodziny. Miała młodsze rodzeństwo i pracowała jak umiała, kto ją chciał zatrudnić. Matka żądała piwa, żądała papierosów, a ona próbowała nakarmić rodzeństwo. Kiedyś przypadek sprawił, że zaproponowano jej nierząd i ta dziewczyna na to przystała. No i zaczęła się prostytuować. 14-letnia dziewczynka. Nasz ordynator w tym wypadku zachował się przyzwoicie. Chciał nakłonić tą dziewczynę do zeznań, żeby wytoczono tej kobiecie za to, co jej zrobiła, proces. Ale no, dzieci miały prawo do kontaktu telefonicznego z rodziną, do odwiedzin, nie można było tego zabronić. No i miała kontakt telefoniczny i ta matka dziewczynę zastraszyła. Ta dziewczyna przeżyła załamanie, okaleczyła się, nie mogła sobie z sobą poradzić i wycofała te oskarżenia. I wiele było takich sytuacji.
Trudny dzień w szpitalu to bunt młodzieńczy. Demolka, po prostu drzwi były ściągane z zawiasu, rozwalane szyby, łóżka latały, szafki nocne, autoagresje. Były nawet agresje fizyczne co do sanitariuszy, do pielęgniarek innych. Buntowali się po prostu. Zbuntowali, że lekarz ich nafaszerował lekami. Ja na przykład, przyznam się, oszukiwałem trochę z lekami, bo nie chciałem po prostu chodzić zaspany i byłem kontaktowy właśnie. Uciekłem do łazienki, zamknąłem się, żeby po prostu mi się nic nie stało i miałem tylko telefon, który był na szpitalu, bo to był przenośny telefon. Od razu zadzwoniłem po pomoc na inny oddział. Zacząłem płakać, bo nie wiedziałem, co się stanie, że ja też będę poniesiony do konsekwencji, że ja to zrobiłem. Ale później, jak lekarz cofał kamery, które ocalały, no to lekarz akurat sam stwierdził, że ja akurat nie muszę płacić, bo nie brałem w tym udziału, tylko uciekłem do łazienki. Dużo mi też rozmowa z panią Czesią dała, żeby po prostu być spokojniejszym. To mnie trzymało, że po prostu mam mobilizację, że mam przyjaciela, który mnie wspiera, że jest w domu i że myślę o nim, że mam być spokojny, bo po prostu nie warto demolować coś czy denerwować się. A inni to po prostu nie zwracali na to uwagi, że pani Czesia im pomagała. Robili co chcieli, byli po prostu zapinani w pasy na ręce, na dłoń, nie właśnie na nadgarstki, na klatkę piersiową, pas i na nogi. I to strasznie mocno i bolało. Niektórzy to mieli nawet siniaki.
Jak długo się leży?
Do 2 godzin. Zależy, jak pacjent będzie spokojny, potem zaszczyk mogą podać. Później, jak pacjent właśnie zaśnie, no to ewentualnie go odwiązują. A jak chce do uplikacji, jak jest w pasach, no to nie pójdzie.
To jak się załatwia?
Albo do takiej kaczki, albo do basenu, albo właśnie w łóżko. Wtedy nawet dają do takiej izolatki właśnie i nawet potrafią wyłączyć monitoring.
Bywają takie dni właśnie w tych oddziałach dziecięcych przed świętami. Robi się pewne przygotowania i dzieci stają się bardziej nerwowe. No, tak szczerze mówiąc, to nie umieją przeżywać świąt na przykład. Czasami te sytuacje są tak dziwaczne, co one wyprawiają, że normalny człowiek to jest zaskoczony tym. Na przykład w czasie Wigilii, kiedy była tam taka pewna sanitariuszka, która miała dar wystroju, zrobiła im po prostu piękny stół. Bywały dzieci, które chciały to wszystko rozwalić. To był taki odruch złości, bo one czegoś takiego nie doznały. One nie umieją czasami przeżywać normalnych świąt, bo one nigdy w życiu nie miały czegoś podobnego. Jak to można nie zorganizować świąt? No owszem, jest alkohol, pusta lodówka i to są święta. Był chłopiec, którego nie lubili jego rówieśnicy. Nie umiał nawiązać kontaktu, poniżali go i tak dalej. Ojciec nawiązał z chłopcem kontakt i wysłano go do innego ośrodka, gdzie był złagodzony rygor i miał bliższy kontakt z ojcem. Wiązano nadzieję, że jak on skończy 18 lat, że ojciec się nim zaopiekuje. No ale coś nie poszło tak. Ojciec go wsadził, że tak powiem, do pociągu. No i ten chłopiec spotkał się ze mną, jak wracałam z pracy. Porozmawialiśmy, urósł, zmężniał. Wracał do matki. Mówię do niego, że jak będzie potrzebował, to dam mu swój numer telefonu, bo wiedziałam, co go może spotkać. Ja mówię, to w razie czego zadzwonisz, ja blisko mieszkam. No i bardzo prędko skorzystał, bo okazało się, że nikt po niego nie przyjechał. No to zawieźliśmy go na miejsce. Spotkaliśmy się na jego urodziny, poszliśmy na lody, poszliśmy kupić prezent. No było fajnie. No i on zaczął opowiadać właśnie o swoim dzieciństwie, o swoich przeżyciach. I tak bardzo było mi smutno znowu, już przecież nie pracowałam, ile to dziecko przeszło. Nigdy nie skarżył się, nie opowiadał w oddziale o swoich problemach. Po tygodniu zdecydował się wracać do ojca, bo matce już zabierał tlen do oddychania. Domy dziecka pewnych wychowanków wyposażają w jakąś kwotę pieniężną na start. To jest ponad 5000 zł. I tutaj sprawa się rozgrywała, kto wyszarpie te pieniądze. Ojciec swoją drogą miał tam nową rodzinę, nową partnerkę, a matka tutaj patologiczna totalnie z drugiej strony. I ten chłopiec rozdarty między, nie dość, że odległością tych rodziców, No i jeszcze gdzie on ma się podziać? Bo tu za bardzo nie widział dla siebie miejsca u ojca, a tutaj tym bardziej, skoro zabierał już tlen i za dużo jadł, nie? Wyszarpali, co mieli wyszarpać. I jeszcze sporadycznie miałam z nim kontakt, ale ten chłopiec zniknął. Ja podejrzewam, że on zasilił grono dzieci bezdomnych. Przepraszam. Zadaję pytanie, gdzie jesteś, Darku?
Ja nie mogę przejść do porządku dziennego po prostu, jak dzieciom się aż taka krzywda dzieje. Po prostu dla mnie jest to straszne. No jak rodzice mogą zgotować dzieciom taki los? Swoim własnym dzieciom. Dla mnie to jest straszne i niezrozumiałe. I chyba nigdy się z tym nie pogodzę.
Napisałam jeden rozdział, który dotyczy mojego dzieciństwa. I myślę, że może dlatego te dzieci bardziej rozumiałam. Trudno mi o tym mówić. Wolałam o tym napisać. Ale byłam jako małe dziecko, chyba 5-6-latka, molestowana przez sąsiada. Był taki moment, że jego żona była w ciąży i miała zagrożoną tą ciążę. No i co, znalazł sobie upust przy dziecku? I moja matka nie zachowała się jako matka. No teraz nie chciałabym o niej mówić, lebo kilka dni temu umarła. Ale powiem szczerze, że nasze relacje były trudne, bo to był trudny człowiek. Był ten czas takiej odwilży, kiedy Kora zaczęła mówić o swoich przejściach czy inne znane osobistości. I to we mnie odżyło, bo wypieranie to jest ta obrona. I to się działo we mnie. I być może stałabym się alkoholiczką, gdyby nie mój facet. On słuchał moich zwierzeń, on był przy mnie, jak się wypłakiwałam i on właściwie mi pomógł tą traumę przepracować.
A czy po tym, kiedy to się zdarzyło, chciała pani powiedzieć o tym komuś?
Ależ ja o tym powiedziałam. Powiedziałam babci. Tylko babcia była zdominowana przez despotyczną matkę. I przekazała to mojej matce. A moja matka, no, to była jej koleżanka przecież, dobra sąsiadka. Nie chciała drążyć tematu i pozostawiła sprawę taką. I nikt już do tego nie wracał. No ja już więcej się nie poskarżyłam. Jest to jakiś sposób, to wypieranie. No a przy takich okazjach to jednak wraca. No, kiedy dziecko opowiada o swoich, załóżmy, takich przeżyciach, kiedy ktoś... Ale staram się o tym nie myśleć. Staram się właśnie w jakiś sposób tą swoją energię pożytkować na coś zupełnie innego. Póki jeszcze mogę, póki jeszcze mam siły, to spożytkuję ją, żeby pomagać jak najwięcej takim skrzywdzonym dzieciakom.
W rozmowach z nimi pani o tym nie mówi.
Nie, ja nie chciałabym, żeby wiedziały, bo niech mają ten swój idealny świat. Myślą, że po prostu no, tak te osoby, które tak je rozumieją, to są takie fajne i tak dalej, na topie, jak to one mówią. No ale no, niekoniecznie muszą o tym wiedzieć. Właściwie te dzieci są tak emocjonalnie przetrącone, że one tak naprawdę nawet nie umieją być empatyczne. To tak się wydaje, że one współczują. One są po prostu ogołocone z uczuć i mają bardzo trudną drogę do budowania stałych związków, jakichś swoich relacji. To zostawia takie ogromne znamie na ich duszy, że trudno z tym żyć. Trudno. Ja nie chciałabym je jeszcze czymś tam obciążać, bo po co? Mają swojego dosyć.